Albert Einstein, prawdopodobnie jeden z największych umysłów w historii ludzkości, celowo i z pełną premedytacją zepsuł swoje własne absolutnie najważniejsze równanie.
I to jest w sumie największa ironia nowożytnej fizyki. Zrobił to przez dodanie całkowicie zmyślonego elementu, prawda?
Dokładnie. Takiego sztucznego bufora. A wszystko tylko po to, żeby ukryć coś, co w tamtym czasie wywracało naukę do góry nogami. Coś, co dzisiaj jest po prostu fundamentem naszego rozumienia świata.
Tak, i najciekawsze jest to, że po latach, kiedy cała ta prawda o strukturze rzeczywistości w końcu wyszła na jaw, no sam Einstein nazwał ten matematyczny unik swoim największym błędem.
I to jest dla nas doskonały punkt wyjścia. Dzisiejsza analiza to będzie takie, no, prawdziwe intelektualne śledztwo dotyczące właśnie tych fundamentalnych zasad wszechświata.
22 roku z serii Hermann Lecture. Wykład ten prowadził dr Perry Phillips.
O, i tu od razu trzeba wspomnieć, że dr Phillips ma dość nietypową ścieżkę kariery. Zanim zajął się astrofizyką na poważnie, pracował jako inżynier do spraw zapewnienia jakości oprogramowania.
O właśnie, czyli de facto zajmował się testowaniem systemów, sprawdzaniem, czy w kodzie nie ma błędów. I on tego samego takiego inżynieryjnego podejścia używa teraz do testowania kodu źródłowego samego kosmosu.
Nasze dzisiejsze zanurzenie w źródła to taka misja, którą sam prelegent nazywa kosmologicznym śledztwem naukowym. Cel jest jasny. Chcemy zrozumieć, w jaki sposób, używając tylko znanej fizyki, potrafimy zajrzeć miliardy lat w przeszłość.
Jasne. I zrekonstruować sam moment narodzin Wszechświata, to potocznie zwany Wielkim Wybuchem.
Okej, rozpakujmy to. Zanim w ogóle spojrzymy na początek Wszechświata, musimy się cofnąć do momentu, w którym naukowcy zdali sobie sprawę, że nasz kosmos w ogóle się zmienia.
To jest kluczowe, bo jeśli chcemy uchwycić skalę tego szoku, musimy wejść w buty naukowców z początku XX wieku. Wtedy panował po prostu absolutny konsensus.
Taki jeszcze prosto od Newtona, prawda?
Dokładnie tak. Zakładano, że wszechświat jest nieskończony, statyczny. Oczywiście wiedziano, że gwiazdy czy planety mają orbity, ale jako całość to było po prostu gigantyczne, nieruchome pudło. Nikt nawet nie miał podstaw sądzić, że kosmos ewoluuje.
I w te właśnie realia, mamy rok 1912, wkracza niejaki Vesto Melvin Slipher, ówczesny doktorant siedzący po nocach w obserwatorium we Flagstaff.
Zmytych obiektów na niebie. Nazywano je wtedy mgławicami spiralnymi, choć dziś wiemy, że to były oddzielne galaktyki.
Tylko że to badanie to nie było po prostu spojrzenie przez teleskop. To były wielogodzinne naświetlania szklanych klisz fotograficznych, żeby w ogóle uchwycić nikłe światło. I kiedy Slipher zaczął analizować te widma, odkrył coś kompletnie absurdalnego.
Tak, coś, co zupełnie nie pasowało do tego nieruchomego pudła, o którym mówiły autorytety.
Dokładnie. Wszystkie te badane przez niego obiekty uciekały od nas. I to z prędkościami rzędu setek kilometrów na sekundę. Promotor oczywiście kazał mu zbadać kolejne, bo uznał, że to pewnie jakiś błąd aparatury.
Jasne. Zawsze się zakłada anomalię statystyczną na początku.
Ale każda kolejna galaktyka też uciekała. I tutaj w notatkach z wykładu doktora Phillipsa jest świetna analogia. Wyobraźmy sobie taki zamknięty pokój pełen cząsteczek gazu. Te cząsteczki poruszają się zupełnie losowo.
Zgadza się, więc jeśli zbadalibyśmy ich kierunki, to połowa powinna lecieć w naszą stronę, a połowa w przeciwną. Statystycznie to powinno wyjść na zero.
A co jeśli sprawdzamy i nagle wszystkie cząsteczki lecą w jednym konkretnym kierunku? Uciekają od nas. Wniosek jest prosty. Ktoś w tym pokoju musiał właśnie włączyć potężny wentylator. I tu pojawia się pytanie. Co było tym kosmicznym wentylatorem w odkryciu Slipfera?
Jeśli odniesiemy to do szerszego kontekstu, to był ten moment, w którym setki lat filozofii zderzyły się ścianą. Kiedy Slipher pokazał swoje wyniki w 1914 roku na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego, widownia dosłownie wstała i zaczęła klaskać.
Wow! Awacje na stojąco na konferencji z astrofizyki to rzadkość.
Zdecydowanie. Oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, co to dokładnie oznacza, czy to ziemia jest odpychana, czy wszystko rośnie, ale czuli, że patrzą na pierwszy fizyczny dowód, że kosmos ma jakąś gigantyczną dynamikę.
Ale pozostaje jedna kwestia. Skąd w ogóle badacz 100 lat temu wiedział, z jaką prędkością obiekt ucieka, patrząc tylko na światło? Tu robi się naprawdę ciekawie.
Zjawisko Dopplera to jest podstawa tej układanki.
Znamy to z życia codziennego. Jeśli staniemy przy ulicy i jedzie na nas samochód z włączonym klaksonem, to dźwięk jest taki wysoki, wręcz piskliwy. Fale dźwiękowe ulegają ściśnięciu. A kiedy nas mija i odjeżdża, dźwięk staje się niższy, bo fale się rozciągają.
I to samo, dokładnie to samo dzieje się ze światłem, tylko na skalę kosmiczną. Zjawisko to nazywamy przesunięciem ku czerwieni, z angielskiego red shift.
No dobrze, ale czy światło uciekającej galaktyki po prostu zachowuje się tak jak ten dźwięk samochodu?
I tak, i nie. Zwykły efekt Dopplera zakłada, że obiekt mknie przez przestrzeń. Ale to, co zmierzył Slipher, to było coś głębszego. To nie same galaktyki lecą przez pustkę jak rakiety. To sama tkanka czasoprzestrzeni pomiędzy nami a nimi się rozciąga.
Czyli to światło z dalekiej galaktyki po prostu leci do nas, a przestrzeń pod nim pęcznieje.
Właśnie tak. I kiedy to światło podróżuje miliony lat, ta rosnąca przestrzeń fizycznie rozciąga samą falę świetlną. A dłuższa fala światła oznacza w spektrum kolor czerwony. Im dalsza galaktyka, tym mocniej światło jest rozciągnięte, czyli bardziej przesunięte ku czerwieni.
Czekaj, ale tu widzę w źródłach pewien problem. Pewną, no powiedzmy, lukę. Wykładowca mówi, że absolutnie wszystkie galaktyki uciekają z powodu rozciągania przestrzeni, ale potem wspomina o galaktyce Andromedy, która ma przesunięcie ku błękitowi. Ona zmierza prosto na nas. Czy to nie psuje nam całej tej teorii?
To, co jest tutaj fascynujące, to że to wcale nie jest błąd teorii, tylko dowód na to, jak działają siły w kosmosie. Wszechświat faktycznie się rozciąga, ale grawitacja działa lokalnie jak taki potężny klej. Andromeda leży w kosmicznej skali tuż obok nas.
Zaledwie jakieś 2,5 miliona lat świetlnych stąd, prawda?
Dokładnie. A rok świetny to odległość, jaką światło pokonuje w rok, czyli około 6 bilionów mil. To oznacza, że przy okazji patrzymy w przeszłość. Ale wracając do Andromedy, jest po prostu tak blisko, że jej grawitacyjne przyciąganie do naszej drogi mlecznej jest znacznie silniejsze niż siła rozszerzającego się czasoprzestrzeni między nami.
Aha, czyli mówiąc prościej, Andromeda i my jesteśmy na kursie kolizyjnym, ale to takie lokalne zamieszanie na własnym podwórku.
Zgadza się. Zderzymy się za jakieś 2 miliardy lat. Można to sobie wyobrazić jako dwoje ludzi na elastycznej gumie. Jeśli ktoś rozciąga tę gumę we wszystkie strony, ale ci ludzie trzymają się mocno za ręce,
to zostaną razem, pomimo że podłoże się rozjeżdża.
W lokalne grupy wygrywa na dystansach poniżej 250 milionów lat świetnych. Prawdziwą ekspansję kosmosu widać dopiero, gdy patrzymy znacznie dalej. Tam grawitacja jest już zbyt słaba, by trzymać obiekty razem.
Niesamowite. I kiedy Slipher to badał, no, patrząc w niebo, jeden z największych umysłów w historii miał dokładnie ten sam problem, ale na papierze. Wracamy do Einsteina i jego ogólnej teorii względności z 1915 roku.
Teoria, która zmieniła wszystko. Einstein opisał grawitację jako zakrzywienie czasoprzestrzeni. Ale z jego 16 równań wynikało jedno. Statyczny wszechświat jest matematycznie niemożliwy.
Kosmos musiałby się zapadać albo rozszerzać. A Einstein bardzo nie chciał w to uwierzyć.
Był tak przekonany, że wszechświat po prostu musi być statyczny, że sztucznie dodał do równań tak zwaną stałą kosmologiczną, oznaczoną grecką literą lambda.
Ten jego słynny czynnik korygujący, fudge factor.
Tak, lambda działała jak taka antygrawitacja, żeby na siłę zamrozić wszechświat w miejscu i uratować statyczny model. Matematyka krzyczała jedno, a on wolał swoje filozoficzne przekonania.
Ale z naturą nie da się wygrać. I tu na scenę pod koniec lat 20. wkracza Edwin Hubble, a także człowiek o wspaniałym życiorysie Milton Humason.
Humason to jest cudowna postać. On wcześniej zajmował się tresurą mułów. Doprowadzał te zwierzęta z zaopatrzeniem do obserwatorium w Kalifornii na Mount Wilson.
A skończył jako główny asystent przy potężnym teleskopie. I to z ich obserwacji wynika wprost prawo Hubble'a, które pogrzebało ten sztuczny hamulec Einsteina.
Prawo, które mówi, że im dalej znajduje się galaktyka, tym szybciej się od nas oddala. To relacja całkowicie liniowa.
I znowu z pomocą przychodzi nam świetna analogia ze źródeł, którą możemy sobie tu w głowie narysować. Analogia z ciastem z rodzynkami.
Klasyczny przykład z astrofizyki.
Wyobraźmy sobie, że pieczemy ciasto. Mamy surowe ciasto, a w nim dwie rodzynki w odległości centymetra od siebie. Ciasto ląduje w piekarniku, rośnie. I nagle dystans między tymi rodzynkami wynosi 2 centymetry.
A co z dwiema rodzynkami, które na początku były oddalone o 10 centymetrów?
No właśnie. One po upieczeniu znajdą się w odległości 20 centymetrów. Więc w tym samym czasie zyskały 10 centymetrów dystansu, podczas gdy tamte tylko jeden. Więc dla kogoś siedzącego na jednej rodzynce wydaje się, że te dalsze uciekają od niego znacznie szybciej.
I to jest sedno sprawy. Ważny niuans jest taki, że te galaktyki i nasze rodzynki, one w ogóle nie poruszają się w przestrzeni, czyli w tym cieście.
Tylko samo ciasto rośnie, przestrzeń pęcznieje, więc dystans rośnie. A jak na to wszystko zareagował sam Einstein, kiedy w końcu przejrzał na oczy?
Fizyk George Gamow wspominał w swojej autobiografii, że gdy Einstein odwiedził Hubble'a, spojrzał przez ten wielki teleskop, no w końcu musiał się poddać. Przyznał podobno, że wprowadzenie tej stałej lambda było po prostu największym błędem w jego życiu.
Więc co to wszystko oznacza w kontekście głównego pytania naszej analizy? Skoro wszechświat rośnie, to wystarczy przewinąć taśmę od tyłu. Jeśli zaczniemy cofać czas, ciasto zacznie się kurczyć.
Dokładnie. Galaktyki zaczną się do siebie zbliżać, przestrzeń będzie się zapadać, wszystko stanie się gęstsze i gorałsze. Aż w końcu cała widzialna przestrzeń, wszystkie galaktyki i gwiazdy skurczą się do jednego punktu mniejszego niż proton.
Niewyobrażalna gęstość.
Tak, i to jest moment, który miał miejsce około 13,78 miliarda lat temu, czyli mówiąc w uproszczeniu, prawie 14 miliardów lat temu. To jest właśnie wielki wybuch, z tym, że współczesna nauka nie potrafi zbadać samej sekundy zero.
Te równania tam po prostu eksplodują, prawda? Wszędzie wychodzi nieskończoność.
Zgadza się, nazywamy to osobliwością. Dr Phillips w trakcie sesji pytań i odpowiedzi precyzuje, że badamy wszechświat ułamek sekundy później, od tak zwanego czasu Plancka. To jest 10 do minus 43 potęgi sekundy.
I to nie jest tylko matematyczna abstrakcja, bo te warunki częściowo testujemy fizycznie. W Wielkim Zderzaczu Hadronów odtwarzamy tę kwarkowo-gluonową zupę. Z tego absolutnego początku.
Tak, zderzamy cząstki z tak gigantyczną siłą, że materia cofa się do stanu, jaki panował tuż po narodzinach kosmosu.
To musimy poruszyć jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek ze źródła. Dr Phillips, nasz badacz i były inżynier oprogramowania, znajduje bardzo mocne paralele między teorią rozszerzającego się wszechświata a tekstami starożytnymi.
To rodzi ważne pytanie o to, jak jako ludzkość integrujemy wiedzę.
Zgadza się. Przywołuje on fragmenty Księgi Hioba czy Księgi Izajasza, w których są wzmianki o Bogu rozciągającym niebiosa jak namiot albo rozkładającym je jak zasłonę. I choć my w naszej analizie zachowujemy pełną bezstronność i nie dyskutujemy o teologii, to przyznaj, jest to intrygujące.
Jest niezwykle intrygujące. Sama ta zbieżność, jak starożytni koczownicy opisywali świat używające metafory rozwijania materiału na namiot, to jak dr Phillips entuzjastycznie łączy te dawne metafory z nowoczesną astrofizyką i pęczniejącą czasoprzestrzenią. To wspaniały przykład, jak każdy z nas stara się ułożyć nowe odkrycia we własnym światopoglądzie.
Ale historia ma jeszcze jeden gigantyczny zwrot akcji. Skoro przestrzeń się rozciąga od 14 miliardów lat, a wiemy już, że grawitacja to taki klej, no to powinna ten proces wyhamulować, prawda? Powinna działać jak hamulec.
Tak myśleli niemal wszyscy badacze przez lata. Zakładano nawet koncepcję tak zwanego wielkiego kolapsu, czyli Big Crunch. Wszechświat miał w końcu zwolnić, zatrzymać się i zapaść pod własnym ciężarem.
Ale przyszedł koniec lat 90. i wielki szok.
Szok to mało powiedziane. Obserwując odległe supernowe, kosmolodzy chcieli sprawdzić, jak szybko zwalniamy. I okazało się, że wcale nie zwalniamy. Przez miliardy lat faktycznie rozszerzanie spowalniało, ale około 9 miliardów lat temu nagle zaczęło przyspieszać.
Coś nacisnęło na gaz.
Dokładnie. Tajemnicza siła pcha przestrzeń z coraz większym impetem, rozszerzając ją coraz szybciej. Zjawisko to nazwano ciemną energią.
A to jest ten moment, gdzie pętla historii się zamyka. Żeby opisać matematycznie tę ciemną energię, naukowcy musieli powrócić do czegoś, co już znali.
Do lambdy. Do tej samej stałej kosmologicznej, którą Albert Einstein wymyślił, by spowolnić wszechświat, a potem wykasował ją z zażenowaniem.
Zmienił się tylko znak w równaniu. To jest niesamowite. Jego największy błąd okazał się brakującym elementem do opisania tego, jak wszechświat dziś przyspiesza.
Gdyby wtedy po prostu zaufał swojej matematyce i pobawił się zmiennymi, przewidziałby to przyspieszenie dziesiątki lat przed jakimikolwiek obserwacjami.
Odbyliśmy więc dziś naprawdę wyjątkową podróż. Zaczęliśmy w statycznym kosmosie, potem towarzyszyliśmy uciekającym galaktykom, które odkrył Slipher. Widzieliśmy, jak Hubble i Humason udowadniają, że żyjemy na takim wielkim, rosnącym cieście z rodzynkami, by na koniec pojąć, w jakim błędzie i zarazem geniuszu tkwił Einstein.
Warto jednak na koniec zastanowić się nad pewną bardzo surową implikacją tego przyspieszenia, o której mowa w sesji Q&A wykładu. Przestrzeń we wszechświecie oczywiście nie ma krawędzi, ale istnieje coś takiego jak horyzont obserwowalnego wszechświata.
To znaczy?
Skoro wszystko oddala się tym szybciej, im dalej się znajduje, to przy pewnym ogromnym dystansie ta suma przybywającej przestrzeni rośnie po prostu w zastraszającym tempie. Na tyle szybko, że obiekty tam zaczynają się oddalać od nas szybciej niż wynosi prędkość światła.
Zaraz. Szybciej niż światło? Przecież to niemożliwe.
Niemożliwe jest poruszanie się obiektów przez przestrzeń szybciej niż światło, ale sama przestrzeń może się pęcznieć bez żadnych ograniczeń prędkości.
Aha, czyli to przestrzeń między nami przyrasta tak szybko.
Właśnie. I co to oznacza dla przyszłości? Każda galaktyka, która przekroczy ten horyzont, znika z naszego pola widzenia. Na zawsze. Jej światło już nigdy do nas nie dotrze, bo przestrzeń rośnie szybciej niż ten foton zdoła ją pokonać.
Czyli to światło jakby płynie pod prąd rzeki, która jest zbyt szybka. To rodzi bardzo ponurą wizję. Co jeśli w jakiejś nieopisanie dalekiej przyszłości to rozszerzanie sprawi, że niebo nocą będzie całkowicie puste?
Na to właśnie wskazują modele. Ewentualne istoty zamieszkujące naszą galaktykę za setki miliardów lat nie zobaczą na niebie absolutnie żadnych innych galaktyk. Co więcej, nie będą miały żadnych fizycznych dowodów na to, że kiedykolwiek doszło do wielkiego wybuchu, bo promieniowanie z tamtego okresu też zniknie za horyzontem.
Nigdy się nie dowiedzą, że żyliśmy w tak gęstym, pełnym innych sąsiadów wszechświecie. Pozostaną w przekonaniu, że ich samotna wyspa gwiazd to wszystko, co w ogóle istnieje. Z tą, trzeba przyznać, dość potężną myślą zamykamy dzisiejszą analizę. Dziękuję za to niesamowicie pouczające zanurzenie w źródła i do usłyszenia przy okazji kolejnego śledztwa naukowego.